Szczęść Boże! Po dwumiesięcznej przerwie przed mikrofonem ponownie ksiądz Mariusz Synak z parafii prawosławnej w Słupsku. Dziś o Wielkim Poście. Post przed Wielkanocą inaczej nazywany jest Wielkim lub 40-dniowym, ale czas postu w kościele rzymskokatolickim rozpoczyna się środą popielcową, w prawosławnym zaś tak zwanym czystym poniedziałkiem. Istnieją oczywiście różnice między naszymi kościołami, ale liczba 40 powinna oznaczać przecież tyle samo dla jednych i drugich. Skąd więc ta rozbieżność? Tu poniedziałek, tam środa. Otóż Zachód, odliczając 40 do Wielkanocy, nie wlicza niedziel, traktując je jako dni z postu wyłączone. Na wschodzie zaś pojęcie Wielki Post jest nieco szersze. Kryją się pod nim, uwaga, 40-dniowy post od czystego poniedziałku do piątku szóstego tygodnia, to jest dokładnie 40 dni, licząc również niedzielę. Następnie na tydzień przed Wielkanocą dwa dni świąteczne, sobota o Łazarzu i wjazd pański do Jerozolimy, tak zwana Niedziela Palmowa, całość zaś zamyka następujący po nich Wielki Tydzień. Cóż, obie tradycje mają swe przesłanki historyczne, a ich różnorodność nie zmienia faktu, że właśnie znaleźliśmy się w okresie postnym, a więc pozostańmy przy temacie. Tak zwany statystyczny chrześcijanin, a takich ci u nas dostatek, słowo post rozumie jako czas smutku, wyrzeczeń, odmawiania sobie przyjemności, ba wręcz zakazów. I w związku z tym czuje przed postem pewną obawę, czy nawet niechęć. A jednak chodzi o coś innego. Post jest dobrym czasem, by nauczyć się być wolnymi. Święty Izaak Syryjczyk w VII wieku powiadał: poznając siebie, jesteś w stanie poznać wszystko. Pytanie podstawowe: kim jesteśmy? Jasne, ludźmi. Ale co to znaczy być człowiekiem? Stanowimy pewną całość, tworzoną przez ciało, ducha i duszę. Co z nich jest ważniejsze? Część z was spodziewa się zapewne, że jako duchowny zacznę podkreślać przewagę pierwiastków duchowych nad cielesnymi, zwłaszcza w okresie postu, który większość z nas postrzega jako czas walki z ciałem. Otóż stanowczo nie. W człowieku wszystko jest ważne, gdyż został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Człowiek jest osobą, personą, składającą się z kilku części, z których wszystkie na swój sposób są nośnikami Bożej łaski. Post jest swego rodzaju wędrowaniem. Nie można powiedzieć, że jest celem samym w sobie. Ma być tylko środkiem, pomocą, pewnym ułatwieniem do zaglądnięcia w te warstwy naszej osobowości, których być może na co dzień nie odkrywamy, a nawet, to też zdarza się dość często, istnienia których w ogóle nie podejrzewamy. Kościół prawosławny jeszcze przed wielkopostnymi zmaganiami chce nam pomóc w dotarciu do tych głębin duszy, zachęca do spojrzenia wewnątrz siebie, przywołując ewangeliczne obrazy pokuty. Czwarta niedziela przed rozpoczęciem Wielkiego Postu nosi nazwę o Zacheuszu. Człowiek bogaty, przełożony poborców podatkowych, jakbyśmy dziś powiedzieli, właściciel firmy ściągającej podatki, którym jednocześnie z racji jego bogactwa i pogardzano i któremu zazdroszczono, spotyka się twarzą w twarz z Jezusem. Chrystus mówi mu prosto w oczy: dziś muszę być u ciebie. Głęboka przemiana, metanoia, jak powiedzą Grecy, przewartościowuje cały jego dotychczasowy ciepły świat. Zależności służbowe, pozycja społeczna, autorytet czy przyzwyczajenie nie są przeszkodą ku temu. Zacheusz przechodzi ogromną przemianę. Panie, jeśli kogoś skrzywdziłem, oddam czterokrotnie. Chrystus przyszedł nie po to, by piętnować, wytykać i potępiać, lecz by szukać tych, którzy sami nie potrafią się odnaleźć. Trzecia niedziela to czytanie o celniku i faryzeuszu. Klasyka, nie tak? Celnik skruszony wylicza swe grzechy. Faryzeusz pyszny wylicza grzechy celnika. Tak w dużym skrócie. Wszystko jasne i proste. Tylko takie trudne do uniknięcia. Jeśli chodzi o dostrzeganie cudzych grzechów, jesteśmy mistrzami świata. Jeszcze bliżej postu, druga niedziela przed, słyszymy czytanie o synu marnotrawnym. Wyrzekł się ojca i wziąwszy swój spadek, część ojcowskiego majątku, poszedł w tak zwaną siną dal. Żył jak chciał, barwnie, kolorowo, ale cóż, miłe złego początki. W końcu stoczył się na samo dno, ale nie o tym opowieść. Punktem zwrotnym historii jest chwila nawrócenia. Wtedy wszedł w siebie. To słowa z Biblii Tysiąclecia. Tekst benedyktynów tynieckich podaje: zastanowił się. Lepiej przekazuje to tekst grecki, a za nim słowiański. W siebierze przyszedł, co ksiądz wujek tłumaczy wszedłszy w siebie. Więc powrót do siebie, do tego prawdziwego ja. I znów, podobnie jak w przypadku Zacheusza, zachodzi przemiana, metanoia. Ojciec przyjmuje syna z radością, biegnie mu naprzeciw, bo jak czytamy, oto był umarły, a znów ożył. Był zaginiony, a odnalazł się. Przedostatnia niedziela to fragment o sądzie ostatecznym, któremu kiedyś być może uda się poświęcić oddzielną audycję. Bardzo lubię tę przypowieść. To według mnie jeden z najbardziej optymistycznych tekstów o zbawieniu. Spytacie czemu? Sąd, kara, ogień wieczny, zgrzytanie zębami i tak dalej. Oczywiście nie przeczę. Ale czytamy tam też inne słowa. Pójdźcie, błogosławieni, weźcie w posiadanie królestwo, bo nakarmiliście głodnego, napoiliście spragnionego, przyjęliście wędrowca, daliście komuś ubranie, odwiedziliście chorego, pamiętaliście o więźniach. Czy to takie trudne? Często myślimy, że Bogu potrzeba rzeczy wielkich, przez to łatwo się zniechęcamy. Jest takie celne powiedzenie. To, co trudne, nie jest Bogu potrzebne, a to, co mu potrzebne, wcale trudnym nie jest. Nakarmić, napoić, przyodziać. Ostatnia niedziela przed postem to niedziela przebaczenia win. Po zakończeniu boskiej liturgii, a w zasadzie już wieczorem, kapłan prosi wiernych o wybaczenie. Tak samo czynią wszyscy obecni. Taki dzień w życiu rodziny czy parafii to dobra okazja do wybaczenia starych nieporozumień, czasem gniewu czy niesprawiedliwych wyroków. Piękny, ale zarazem i trudny zwyczaj. Czemu trudny? Ciężko jest przebaczyć komuś, puścić w niepamięć urazy, spojrzeć na człowieka, naszego winowajcę, jak kiedyś, przed faktem, czysto, z sympatią, bez podejrzliwości czy niechęci. Trudne, prawda? Ale jeszcze trudniej samemu poprosić o wybaczenie. Pozostawić dumę, zapomnieć o swych czasem słusznych, czasem niesłusznych, ale zawsze dla nas najważniejszych racjach. Odłożyć swoje bezpieczne niebo, którym zasłaniamy się na spowiedzi. Niebo to on pierwszy zaczął, niebo to ona do mnie przyszła, niebo to, niebo tamto. 2000 lat temu pierwsi chrześcijanie, cytuję, codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, przebywali razem, wszystko mieli wspólne, z radością i prostotą serca wielbili Boga i byli życzliwi wszystkim ludziom, jak podają dzieje apostolskie. Warto powracać do takich zwyczajów, zwłaszcza tu na Pomorzu, gdzie ludzie należący do różnych kościołów wymieniają się nawzajem tradycjami, zwyczajami. Może właśnie po to mamy taką różnorodność tradycji. Wysłuchajmy fragmentu Wielkiego Kanonu Pokutnego wykonywanego przez chór Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Post, jak wspomniałem wcześniej, powszechnie kojarzony jest z ograniczaniem, z odmawianiem sobie czegoś, zazwyczaj przyjemności, unikaniem uciech, również z pewną ascezą. I dobrze. Ale trzeba wiedzieć, że nie jest walką z ciałem, z pewnością nie. Jest walką o ciało, o jego przeobrażenie. Za pomocą wyrzeczeń potwierdzamy materialność ciała, ale jednocześnie staramy się tej materialności dodać, a raczej przywrócić, pewną duchowość, zagubioną, przysypaną. Udowodnić sobie, że cielesność powinna współistnieć na równi z duchowością. Obie sfery człowieka powinny odzyskać utraconą niegdyś harmonię i czystość. Chodzi mi po głowie jeden wiersz współczesnego autora tekstów Marcina Sosnowskiego. Chcę na moment po prostu zapomnieć. Myślom mym przywróć wstyd, słowom sens, cel i rytm. Oddaj wiarę na zawsze straconą. Nim nienawiść zacznie kłuć, zwróć mi mą czystość, zwróć. Gdzieś w pośpiechu, po drodze zgubioną, daj odpocząć kilka chwil. Maskę zdjąć pozwól mi, może pod nią płaczę. Nawet jeśli te słowa były pisane w innym celu, z pewnością mogą posłużyć jako wielkopostne motto, a nawet modlitwa. Wkładając wysiłek w przywracanie równowagi między wszystkimi sferami, mamy szansę odczuć, że odzyskiwana mozolnie równowaga i godność obu sfer, duchowej i cielesnej, może służyć nie tylko nam samym, o ile życie staje się wtedy szczęśliwsze, ale również bliźnim. Jasnym jest, że własne grzechy nie powinny być powodem do radości. Ale mimo to Ewangelia radzi, byśmy podczas postu byli uśmiechnięci, wszak nadchodzi wiosna naszej duszy. A uśmiech, cóż, to jednocześnie i tak mało, i tak wiele. Jakże cenny jest dziś szczery uśmiech, nie taki wyuczony, przylepiony, wizytowy, od którego ma coś zależeć. Uśmiecham się nie dlatego, że tak trzeba, że pomoże mi to wykonać plan, lecz dlatego, że inaczej nie mogę. On jest we mnie, wypływa z mojego wnętrza. Bo oczyszczanie samego siebie, uwalnianie się od balastów, grzeszności, od przymusów, które nami rządzą, niesie ze sobą radość. I tę radość w sposób najzupełniej naturalny okazujemy innym. To również dla nich pewna pomoc, zachęta, a nawet świadectwo. Ale by tak się mogło stać, nie możemy zamiatać naszych grzechów pod dywan. Nie patrzenie w ich stronę, czy nie myślenie o nich też nie jest najlepszym wyjściem. Sęk w tym, że one nie są gdzieś tam, one są w nas. Zatruwają nas od środka. A my przywdziewamy tylko maskę oznaczającą, że wszystko jest dobrze. Daj odpocząć kilka chwil. Maskę zdjąć pozwól mi. Może pod nią płaczę. Harmonia ciała i ducha to wspomnienie czegoś bardzo starego. Tak starego jak sam człowiek. Niegdyś człowieka wypełniała miłość do Boga, do jego przejawów w otaczającym go świecie. Gdy człowiek odchodzi od Boga, pozostaje pustka. Natura ludzka nie toleruje pustki, więc stara się ją wypełnić, ale książę tego świata, szatan, podsuwa mu wyłącznie najłatwiejsze rozwiązania prowadzące na manowce. Pseudoduchowość, namiastki religii, wierzący niepraktykujący. Oczywiście tak jest łatwiej nie praktykować, czyli wiem, że nie powinienem tak czynić, ale jeśli nazwę się niepraktykującym, czy rzeczywiście zdejmę z siebie odpowiedzialność za swe czyny? Moi drodzy, proszę, byście mnie dobrze zrozumieli. Nie chcę naruszać prywatnej, religijnej sfery każdego z was. Nie ośmielę się. Dziedzina religii oprócz sfery seksualności jest chyba sferą najgłębszą, najbardziej intymną ze wszystkich zakamarków ludzkiej duszy. Pozwólcie mi tylko powiedzieć, że według mnie religijność wielu z nas, określających się jako wierzący, ale nie praktykujący, jest pewnym zabiegiem obronnym. Po prostu nie wiemy zbyt dużo o Kościele. Nie jesteśmy ekspertami w sprawach wiary. Może warto ten czas, czas postu, poświęcić na czytanie, wyciszenie się, na modlitwę? Przecież jesteśmy ludźmi dorosłymi, na dodatek wolnymi. Jeżeli możemy nie praktykować, możemy również praktykować. Jeżeli możemy nie wierzyć, możemy równie dobrze wierzyć. Nie tak? O ile kiedyś źródłem siły był chrzest, to dziś raczej wzmacnia nas pokuta, skrucha, przemiana, owa metanoja oraz komunia z Bogiem. A może ona nas wzmacniać nie tylko raz do roku? Mam na myśli nieszczęsny przepis kościelny, który mówi, że raz do roku spowiadać się i komunię świętą przyjmować. Gubimy słowo przynajmniej raz do roku, zupełne minimum. Raz do roku to chyba tylko wskazówka dla kosmonautów, którzy patrząc na nas z góry, mogą mieć nieco daleko do najbliższego kościoła. Moi drodzy, każdy może przeżyć czas postu tak, jak uważa za słuszne. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzień dobiegając do kresu mija bezpowrotnie. Ile takich dni przed nami? Oby ich było jak najwięcej, przebiegających w radości, w głębokim zrozumieniu człowieczeństwa i godności własnej i bliźniego w szczęściu. Tylko nie stawiajmy szczęściu zbyt wielkich wymagań, nie podnośmy mu poprzeczki, bo może po prostu do niej nie dosięgnąć. Zanim się z wami pożegnam, życząc owocnych, wielkopostnych rozważań i zmagań, pozwolę sobie na jeszcze jeden cytat. Jakiś czas temu Jola Rubiniec z domu Schroeder prezentowała mi swój tomik wierszy, zatytułowany Poetka z Kaszub. Jednym wierszem pragnę się z wami podzielić. Och, gdybyż me pióro zapisało dla was mą balladę o morzu, gdyby przeniosło dla was powietrze przesycone słońcem, wodą, piaskiem, igliwiem i kamieniem, gdyby fale mogły wam zagrać i pomuskać wasze stopy. Szczęście moje polega na wtopieniu się w to wszystko, na marszu pomiędzy niebem, wodą, piaskiem. A to szczęście niebywałe. Spytacie, po co ten wiersz? To taka recepta na szczęście. Słowo Boże otacza nas zewsząd, tylko go posłuchajmy, niech kruszy nasze ciasne serca. Żegnam się z wami, drodzy słuchacze, słowami świętego apostoła Pawła z listu do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiem, radujcie się. Pozostańcie z Bogiem, do następnego spotkania, ksiądz Mariusz Synak, parafia prawosławna, Słupsk.